Joanna Matuszewska, witam w audycji dla rodziców i opiekunów nastolatków. Dziś będziemy rozmawiać o przemocy, ale nie takiej fizycznej, tylko dziejącej się w sieci internetowej. Tą przemoc określamy cyberprzemocą, a w studiu Beata Czaja, wicedyrektor 4 Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Beata Staszyńska-Hansen i Ono Hansen, oboje z fundacji Citizen Project. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Nastolatkowie nie rozstają się ze smartfonami obecnie, nawet w szkole. Robią zdjęcia, wrzucają filmiki do sieci, które kręcą. Praktycznie natychmiast te nagrywane przez nich filmy i fotografie mogą znaleźć się w sieci. Ja mam pytanie do pani dyrektor. Czy w szkole młodzież u pani właśnie tak się zachowuje?
Młodzież korzysta z telefonów nagminnie. Jest to jak gdyby przedłużenie ręki. Staramy się kontrolować to, co robią. Jest całkowity zakaz nagrywania jakichkolwiek filmów w szkole, robienia sobie fotografii, chyba że jest to za zgodą dyrektora czy nauczyciela. Natomiast na pewno są sytuacje, kiedy oni sami te zdjęcia sobie robią, kiedy my tego nie widzimy, tak? To jest jak gdyby nieuniknione. Ich dzisiaj wszystko się fotografuje. Oni fotografują notatki, fotografują rozkład jazdy autobusu. Wszystko jest na zdjęciu. Więc
ale fotografują też siebie.
I fotografują też siebie w najróżniejszych sytuacjach. Wstawiają to na różne portale. I nie zdają sobie często sprawy z tego, że zdjęcie żyje swoim życiem. To zdjęcie, żeby zażyło swoim życiem, ono nie musi być nawet wsadzone do internetu. Wystarczy, że ono zostanie komuś przesłane i już rozpoczyna swoje własne życie.
Zdarzały się takie sytuacje u pani w szkole, że ktoś przerobił?
Zdarzyła nam się niedawno nawet sytuacja taka, że chłopiec swoje zdjęcie przesłał koleżance, a później właśnie wyciekło ono zupełnie innej sytuacji, robiąc mu bardzo dużo problemów.
Beata, to pytanie do ciebie w takim razie. Czy to już jest cyberprzemoc, coś takiego, że ktoś zrobił zdjęcie, przerobił, wysłał? Jakie zachowanie właściwie możemy nazwać cyberprzemocą?
To zachowanie, o którym mówiła pani Beata, ja nazwałabym już przemocą, oczywiście cyberprzemocą, bo każde naruszenie wizerunku drugiej osoby wbrew niej już jest przemocowe. Kodeks określa takie ramy, natomiast nasza emocjonalność, nasza inteligencja emocjonalna jest bardzo różna. I jeśli się coś wydarzy i nie ma obok tego mądrego dorosłego, który spróbuje najpierw porozmawiać i zobaczyć, czy to jest bardzo dotkliwe, czy niedotkliwe wydarzenie, tylko wtedy się okaże, czy było to przemocowe, czy nie. Ale to już jest przemoc, ja uważam, że tak.
Czy na przykład takie nękanie, jakieś włamania na konta społecznościowe, podszywanie się pod kogoś, publikowanie właśnie zdjęć i filmów bez jego zgody, wulgaryzmy, obrzucanie jakimiś inwektywami, to też jest przemoc, prawda? Jeśli to dzieje się w sieci, to możemy mówić, że jest to cyberprzemoc.
Oczywiście to wszystko, co powiedziałaś, jeśli dzieje się poza siecią, czyli offline, w tym świecie rzeczywistym, jest przemocowe, więc naturalnie w świecie online jest również przemocą, tak.
To jest powszechny problem w szkołach, czy to się rzadko zdarza?
Jeśli chodzi o...
Jakie jest przygotowanie jeszcze nauczycieli do tego? Czy wy to zauważacie?
Jeśli chodzi o fotografię, jest to stosunkowo rzadkie. Natomiast chyba dużo bardziej niebezpiecznym zjawiskiem, z którego zdajemy sobie sprawę, a które trudniej jest zdiagnozować, jest tak zwane hejtowanie, jak oni mówią. Czyli po prostu takie nękanie kogoś, obgadywanie. Kiedyś robiło się to w grupie koleżanek przysłowiowo. Dzisiaj się nic nie odbywa w grupie koleżanek. To się odbywa w grupie koleżanek, ale w sieci. I to już zostaje. I nie ma znaczenia, że dziecko się przeniesie do innej szkoły, że zmieni środowisko. Jak w kręgu facebookowym, tam instagramowym, czy innych tych portali, nadal ma ten sam krąg znajomych. Ktoś go ma w jego znajomych i ciągle to dziecko jest śledzone i ciągle te posty na jego temat mogą się pojawiać. I to jest bardzo trudne dla nas do znalezienia, trudne jest do zatrzymania, natomiast no, my mamy tego pełną świadomość.
Ono, skąd w młodych ludziach bierze się taka potrzeba agresji w sieci? Łatwiej się zachować okrutnie, kiedy my nie widzimy skutków tej wyrządzonej krzywdy?
Zrobią też to offline, tylko online to zostaje, to jest o wiele trwałe. Ja myślę, że problem jest gdzieś indziej. Dzieci wiedzą, jak to ma, nie mają się zachowywać, ale jest nudne. lubią się bawić i bawić, robić rzeczy, które są niegrzeczne. I to jest, zaczyna się, kiedy mają jakieś kilka lat, jakieś 5-6 lat. Mieliśmy taki grupę u nas, gdzie nauczyciele mówili, że dzieci umieją genialnie pokazać, jak potrzebne, ale nudzą się w tym momencie. Jeśli mogą pokazać, jak niepotrzebne, no to bardzo się bawią.
Ono, ty jesteś Holendrem. W Holandii jest tak samo w szkołach?
Gorzej. Bo w Holandii jest mniej dyscypliny, mniej hierarchii. To znaczy wszystko jest o wiele łatwiej na jaw. Wszystko pojawi się bardzo łatwo. To znaczy, że w klasie dzieci mają bardzo krótki czas w ogóle koncentracji i od razu skakują do telefonu.
A nauczyciele wiedzą, jak sobie z tym problemem radzić? Prowadziliście wiele szkoleń dla nauczycieli, które miały między innymi właśnie oswajać ten problem cyberprzemocy również. Jak to wyglądało, Beato?
Te szkolenia, które prowadziliśmy, a w których właśnie pani Beata Czaja uczestniczyła jako jedna ze 120 gdańskich nauczycieli, jako nauczyciel reprezentujący trudną grupę wiekową, bo to już jest liceum, więc to są osoby często już dorosłe, nawet 18-letnie. Chodzi o to, że próbowaliśmy w tym szkoleniu pokazać, jakie kanały komunikacji mogą pasować indywidualnie do nauczyciela i do indywidualnej sytuacji w danej szkole, klasie, czyli w tej społeczności mniejszej.
Czyli z waszych tych obserwacji wynikało, że te kanały są zupełnie jakby rozbieżne, tak?
Nie odkrywam Ameryki, natomiast faktycznie konflikt międzypokoleniowy nie od teraz istnieje. Ale jest na to pewien sposób i jakby rozwiązanie, którego szukamy i w praktyce, a myślę, że pani Beata będzie mogła wspomnieć o swoich doświadczeniach z lekcji autorskiej, to działa. Ta przestrzeń online jest dostępna równorzędnie dla nas, dorosłych i dla dzieci. Jeśli znajdziemy jakość tej komunikacji w tym kanale online, to będziemy mogli w trudnych sytuacjach zachować się odpowiednio. Odpowiednio to znaczy przed procedurą. Uważamy, że dorosły mądry obok dziecka może przed uruchomieniem procedur, a takie istnieją, w szkołach są różne rozporządzenia, są rozwiązania, jest ich coraz więcej, może spróbować podjąć próbę najpierw zbudowania relacji, a potem w trudnej sytuacji zainterweniowania i zbliżenia się do osoby. Bo często, i tu chyba będzie ono mógł dopowiedzieć, mamy różne perspektywy i moment trudny widzimy zupełnie inaczej niż widzi młody człowiek. Często jako dorosły w innym momencie zaczynamy go widzieć i tu się zaczyna problem.
No i zaczyna się tam, jeżeli rodzice są pytani, jaki jest najważniejszy problem online, to jest cyberprzemoc. Jeśli dzieci są pytane, to jest na ostatnie miejsce.
Dzieci w ogóle nie na ostatnim widzą miejscu, tak?
Tak, w ogóle nie myślą, że... Myślą, że małe dzieci mają taki problem, oni nie mają. Bo nie definiują, co my widzimy jako cyberprzemoc, jako cyberprzemoc. Jak oni to widzą, jest kompletnie inne. Nasza perspektywa jest bardzo prosta. Jest agresor, jest ofiara. Agresor ma być karany, ofiara ma być pomagana. W tym momencie my budujemy hierarchię. Takie jest w kodeksu, takie jest nasze zachowanie. Dzieci tak nie widzą. Dzisiaj ja żartuję ostro, jutro ty żartujesz ostro i jest jakiś moment, że to wystarczy, że ktoś ma dość albo naprawdę boli. I w tym momencie jest przypadkowo, kto ma ból i kto nie. Naturalnie są systematyczne mniekanie, ale to jest rzadkość. Raczej jest przypadkowo, że ktoś dostaje rany jakby uboczne.
Czyli co my dorośli powinniśmy robić tak naprawdę? Powinniśmy interweniować zawsze, kiedy nam się wydaje, że jest to cyberprzemoc? Jak to zdefiniować? Kiedy ta reakcja powinna być adekwatna?
Problem jest, jeżeli my interweniujemy, już mamy schemat w głowie. Szukamy, kto jest agresorem, kto jest ofiarą. I w tym momencie pasujemy rzeczywistość do schematu. W tym momencie dzieci czują, że oni nie rozumieją, co się dzieje, czują się niewidziani. Jak oni to widzą, między sobą mają problem, między sobą ma to być rozwiązane. I największy problem jest, że oni używają niegrzeczny język, na przykład bardzo przeklinają i bardzo ostro żartują. Jeżeli rodzice to widzą, albo dorośli, albo nauczyciele, reagują na ton, nie reagują na treść i wiedzą, że każdy dostaje karę, nikt nie może już w internecie być, to raczej milczyć o to. To znaczy, że problem jest, my interweniujemy bez wiedzy, jak dzieci w ogóle przeżyją to.
Czyli co wy byście poradzili, jeśli przypadkowo rodzice, którzy nas słuchają, gdzieś tam podejrzą w komputerze albo zauważą, no niezbyt parlamentarny język komunikacji ich dziecka z kolegami, to powinni reagować, czy raczej po prostu odpuścić i nie zwracać na to uwagi?
Po pierwsze, dzieci nie mogą być okłamywane, więc rodzic musi być transparentny. Najpierw powinien dowiedzieć się, o co chodzi. Dlaczego na przykład został użyty taki język? Dlaczego ktoś z kimś się kłóci? Czyli dotrzeć do sedna sprawy, próbować ją zrozumieć, jeszcze bez oceny. Tu dużym wsparciem dla rodziców jednak są nauczyciele. My myślimy, że ta synergia pomiędzy szkołą, czyli tymi dorosłymi w szkole, nauczycielami i rodzicami jest niezbędna, dlatego że ten czas spędzony dziecka w szkole, tak jak pani dyrektor powiedziała, a później wędrujące za nim hejty bądź niewędrujące, nawet jeśli zmieni szkołę czy miejsce zamieszkania, są istotne. W tej przestrzeni wspólnej może dziecko być cały czas nie pod kontrolą, a pod opieką. Jeżeli my sobie jako dorośli uzmysłowimy, że my wychowujemy i opiekujemy się, a potem dopiero kontrolujemy, to już jest pierwszy krok do tego, żeby było łatwiej w trudnych sytuacjach zachować się. A więc jeśli sytuacja jest trudna, warto zrobić kopię po prostu print screena takiego zdarzenia. Nie po to, żeby karać dziecko za to, ale tak jak mówiliśmy, nie wiemy w jakim momencie stało się to faktycznie agresywne albo niebezpieczne nawet słownie. Stało się to groźbą.
Zwykle rodzice dowiadują się ze szkoły o czymś takim. Często brak jest takiej komunikacji w rodzinie. Dziecko się wstydzi powiedzieć rodzicom i wychodzi ta sprawa zupełnie przypadkiem gdzieś tam w szkole. Czy szkoły mają jakieś procedury, jakiś system zapobiegania tej cyberprzemocy albo reagowania już na nią, kiedy to się wydarzy?
Zapobieganie to jest profilaktyka, to jest rozmowa, to jest tłumaczenie. Przede wszystkim uświadamianie dzieciom, że wszystko ma konsekwencje. Każde ich działanie w sieci ciągnie za sobą konsekwencje. Nie jest się nigdy w sieci anonimowym, ani nigdy niczego nie można trwale usunąć. To jest no niestety prawda, która bardzo ciężko dociera do młodzieży, bo im się wydaje, że jeżeli oni działają pod osłoną komputera u siebie w domu, czy gdzieś tam w zaciszu, to nikt nie wie, że to są oni. To jest nieprawda. Natomiast w momencie, kiedy widzimy, że jest jakaś sytuacja, która z punktu widzenia nas dorosłych stanowi zagrożenie, to rozmawiamy z dzieckiem, rozmawiamy z rodzicem, bo uważamy, że rodzic w każdej takiej sytuacji powinien być poinformowany o potencjalnym nawet zagrożeniu. Jeżeli z punktu widzenia nas dorosłych sytuacja jest niepokojąca, to taki sygnał do rodzica musi trafić.
Czyli nie od razu na policję szkoła wkłada zawiadomienie, tylko najpierw rodzice wyjaśnianie sprawy.
Różne są koleje tego, że taka sytuacja miała miejsce. Czasami po prostu trzeba wyjaśnić, a najważniejsze to jest zdobyć zaufanie tych młodych ludzi na tyle, żeby oni otworzyli się, pokazali te swoje prywatne profile. To jest jedno. Dwa, jeżeli nawet zauważą, że coś jest niepokojącego, bo też właśnie mieliśmy taki przypadek, że chłopiec zauważył, że zdjęcie, które dostał jako takie prześmiewcze, no jest niepokojące. Zgłosił to do pedagoga i to już pomogło nam wychwycić sytuację i podjąć działania. A więc zaufanie, jakie my zdobywamy u dzieci. My dorośli musimy z dziećmi rozmawiać, oni bardzo tego potrzebują. Muszą wiedzieć, że w każdej sytuacji, nawet tej najtrudniejszej, tej bez wyjścia, my ich wysłuchamy i my będziemy się starać im pomóc, a nie od razu karcić i oceniać.
No tak, ale jest duży taki dysonans między umiejętnościami komputerowymi dzisiejszej młodzieży, a umiejętnościami rodziców, dziadków, prawda? Prawie każdy młody człowiek ma swoje konto gdzieś na jakimś portalu społecznościowym, a jeśli chodzi o rodziców, no to nie każdy. Nie wszyscy nauczyciele, prawda, mają konta, potrafią się poruszać w internecie.
Tak, to po jednej stronie to prawda, przede wszystkim w Polsce, bo w Polsce mało dorosłych w ogóle jest w internecie. Komputer stoi normalnie u dzieci i nie u dorosłych. Jeżeli jest jakieś wspólne, no to rodzice pytają o zezwolenie dzieci, oni mogą nareszcie na komputerze. Ale jest coś innego. Chodzi o refleksję. Ci rozumieją, co robią w internecie. I w Stanach nazywają to pokolenie digitalne naiwnych. To po angielsku jest taki żart, nie natives, to znaczy tubelcy, ale naives, to znaczy naiwny. To znaczy dzieci technicznie sobie świetnie radzą, ale nie mają pojęcia, co robią od czasu do czasu. I za to są potrzebne dorosłe. I te problemy online są te same problemy offline. To chodzi o, ci rozumiesz życie, ci umiesz komunikować, ci masz empatię. Te same rzeczy. To znaczy, dorośli boją się rozmawiać z dziećmi, bo myślą, że chodzi o technologię, ale nie muszą wyjaśnić, jak Google funkcjonuje, albo jak Facebook ma swoje algorytmiczne rozwiązanie. Chodzi o to, jeżeli kolega robi coś nie tak, jak reagować, albo jeżeli ty robisz coś przykrego, jak ty będziesz przeprosić. To są normalne ludzkie procesy, to ci nie zmieni, bo tylko jest digitalne. I naturalnie twoje dziecko nie chce ty wiedzieć, bo potrzebuje swojej prywatność. Dzieci bardzo lubią być między sobą, bo dla nich, bardzo paradoksalnie, internet jest miejsce zaufania. I oni nie rozumieją, że inni ludzie to mogą też widzieć, co oni tam piszą, że interesują się w ogóle, że mogą reagować. Po co ten starszy facet chce ode mną? I na przykład w Stanach i w Kanadzie jest taki ruch już od dawno, z policjanci i inni ludzie, którzy jakby opiekują młodzież, są online i po prostu są kolegami, pytają, czy, jak ci się masz? Ja myślę, że oni ratowali więcej życia niż inne prewencji. I to jest bardzo ważne, to zaufanie online, to jest ważne.
To zaufanie jest też ważne, żeby w dorosłych obudzić na nowo wiarę, że mogą być autorytetem. Tak jak w naszym szkoleniu i spotkaniu mówimy do nauczycieli, ale też do rodziców, wciąż jesteście potrzebni jako autorytet. Kiedy robiliśmy takie badania, to przez kilka lat naszej pracy, zadawaliśmy pytanie gimnazjalistom i licealistom. O co chcesz, aby dorosły zapytał cię na temat tego, co robisz w internecie? Wiecie, co mówili? W czym ci mogę pomóc? Kiedy mówiliśmy, jaki był wynik tej odpowiedzi dorosłym, nie wierzyli, bo się czują niepotrzebni, a to jest nieprawda. Wciąż są momenty, delikatne momenty, w których ten dorosły obok jest autorytetem.
Mi się wydaje, że nawet taka zwykła rozmowa o znajomych, o kolegach, poparta tym, żeby przeglądać z dzieckiem ten jego portal. Nawet nie na zasadzie kontroli, tylko na zasadzie takiej, a pokaż zdjęcie tego kolegi. Jak żeście się tam bawili, pokaż zdjęcie z tej czy z tamtej imprezy. Już nam, rodzicom, pozwala zobaczyć, jak ten portal naszego dziecka wygląda, jakich ma znajomych, jakie oni zamieszczają zdjęcia i też pozwala nam już, jak gdyby w odpowiednim momencie reagować. A dziecko do takich rozmów się przyzwyczaja. Dzieci pokazują bardzo chętnie, bo dla nich zdjęcie, tak jak żeśmy mówili na początku, oni fotografują wszystko, tak? Praktycznie każdy moment ze swojego życia uwieczniają. Jeżeli my w takich zwykłych rozmowach będziemy, nawet nie mając swojego portalu, będziemy prosić o, w sposób naturalny, o takie zaprezentowanie, nie ma tutaj żadnych oporów. Młodzi ludzie, ja sama na lekcji to przepraktykowałam, młodzi ludzie sami pootwierali swoje Facebooki, wspólnie żeśmy oglądali. Umówiłam się z nimi, że jeżeli ktoś nie chce mi pokazywać swojego portalu, nie musi. Powiem Państwu, że nie miałam takiej sytuacji, żeby uczeń powiedział, nie, pani nie patrzy. Oni nie mają nic do ukrycia. Tylko żebyśmy my chcieli na to patrzeć.
Tak, jeszcze trzeba moim zdaniem przy okazji naszej rozmowy powiedzieć chyba o tym, że nauczyciel również może być ofiarą cyberprzemocy. Na pewno pamiętacie taki filmik z sieci, kiedy uczniowie, to było chyba w jakiejś szkole średniej, włożyli nauczycielowi na lekcji kosz na śmieci na głowę. Ja się zastanawiałam wtedy, czy to jest chamstwo zwykłe, brak wychowania, czy to już jest cyberprzemoc właśnie. Jak byście to określili?
To jest i przemoc, i cyberprzemoc. Zostało to uwiecznione, publikowane, ale samo zdarzenie w klasie miało też fatalny wynik. Więc to ma, dla mnie to ma dwa obszary, dwa poziomy.
Myślę, że jest taki typiczny przykład, że taki głupi żart jest naprawdę bardzo okrutny. I dzieci nie rozumieją konsekwencji. I to znaczy, że niestety przez rzeczywistość są sprawdzone w tym momencie. Jest ogromna reakcja i mają co z tym żyć.
Oni wiedzą, pani dyrektor, że nie wolno filmować nauczyciela na przykład w czasie lekcji? Czy
tak,
robią to?
Wiedzą. Jest całkowity zakaz i to nie jest tak, że jest zakaz, bo jest zakaz, tylko my im tłumaczymy, tak, dlaczego nie wolno tego robić. Nagrywać można, jeżeli się uzyska zgodę. Bo przecież są lekcje, na których można wykorzystywać film i oni bardzo chętnie to robią. Natomiast to musi być za zgodą obu stron. I tego, który filmuje, i tego, który jest filmowany.
A łatwo jest odebrać komórki uczniom?
To jest tak, jak odciąć rękę. To jest, proszę mi wierzyć, u nas jest taka zasada, że jak uczeń korzysta z telefonu na lekcji, bo tylko na lekcji nie wolno z tych telefonów korzystać, jest on odbierany i potem odbierany i w sekretariacie zgłasza się po telefon rodzic. Proszę mi wierzyć, że rodzice potrafią stawić się w szkole w ciągu godziny. Taki jest taki nacisk ze strony dziecka, żeby ten telefon odzyskać.
No i chyba tym sformułowaniem i tym wnioskiem skończymy dzisiejszą audycję. Dziękuję Państwu za uwagę, słuchaczom za uczestnictwo. A gośćmi byli Beata Czaja, wicedyrektor 4 Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku, Beata Staszyńska-Hansen i Ono Hansen, oboje z Fundacji Citizen Project. Dziękuję Państwu bardzo.
Dziękujemy.